Drodzy bracia i siostry, pokój wam. Pozwólcie, że rozpocznę to przemówienie dzisiaj do was od krótkiej modlitwy. Nasz Ojcze w niebie, przychodzimy do Ciebie jako Twoje dzieci, zachęceni przez Twoje słowo, aby prosić Cię o Twojego Świętego Ducha, byś Go wylał obficie na nas, którzy będziemy Twoje słowo rozważali. Prosimy Cię o Twoją obecność, Panie Jezu, tu pośród nas. Bo Ty jesteś naszym nauczycielem, bo Ty wprowadzasz nas również w to Słowo. Przekazałeś nam je. Tak jak w swojej modlitwie dziękowałeś swojemu Ojcu, że Ty dałeś to Słowo swoim uczniom i oni je zachowują. Prosiłeś też swojego Ojca o to, aby On zachował nas w swoim Słowie. Dlatego prosimy Cię, nauczycielu nasz, mistrzu nasz, abyś był pomiędzy nami, abyś rozlał w nasze serca pokój, byś napełnił nas z poznaniem naszego Ojca w niebie, poznaniem Ciebie, byś napełnił nas radością z tego, że możemy czytać Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za nie. Amen. Na początek, tradycyjnie już, tak jak już Ewa zasygnalizowała, chciałbym Was serdecznie wszystkich bardzo pozdrowić od naszych braci w zborze w Białymstoku. Ci, którzy się tam zgromadzają, za każdym razem, kiedy przekazujemy sobie pozdrowienia, mówimy o sobie, kto z kim tam rozmawiał, jakie problemy, jakie radości, to zwykle, kiedy takie pozdrowienia są przekazywane, to bracia bardzo zawsze serdecznie podkreślają, żeby wszędzie tam, gdzie się będziemy pojawiali, to żeby serdecznie pozdrowić, ponieważ jesteśmy małą społecznością i powinniśmy się nawzajem wspierać. Dlatego takim miłym słowem gorących pozdrowień chrześcijańskich też chciałbym Was przywitać od naszego zboru.
Dziękujemy.
Powiem szczerze, że jestem troszeczkę w dylemacie, dlatego że myślałem, że jesteście już w trakcie przygotowania, bo to zwykle w zborach troszeczkę wcześniej u Was na początku. Może wypadałoby tematycznie się jakoś też wbić w tą tematykę. Ale z drugiej strony, kiedy rozmyślałem, jak mógłbym się podzielić z Wami naszymi rozważaniami Słowa Bożego, to pomyślałem sobie, że dobrze by było, żebyśmy sobie przypomnieli odrobinę historii. Odrobinę historii, próbowali wyciągnąć z niej lekcje dla siebie samych, a potem podziękować Panu Bogu za to, że On realizuje swoje plany poprzez bardzo różnych ludzi. I kiedy zgromadzamy się w takiej społeczności jak ta, która nazywa się społecznością badaczy Pisma Świętego, i z tego, co widzę w ostatnich latach, to przenikają się różnego rodzaju formacje, które odwołują się do tradycji badaczy Pisma Świętego. Czyli to jakieś ugrupowania epifaniczne, czy też stowarzyszenia, różnego rodzaju badacze Pisma Świętego. Nawet powiem Wam szczerze, znalazłem w internecie taką społeczność zupełnie, o której byśmy nie powiedzieli, że z badaczami Pisma Świętego. Generalnie ewangeliczna, która miała, słuchajcie, na ścianie taki boski plan wieków. Byłem zaskoczony, skąd on się tam wziął. Potem się próbowałem zaznajomić ze źródłem. Wydaje mi się, że wiem, ale nie wiem na pewno. W każdym razie, jako ciekawostkę Wam chcę to powiedzieć. Natomiast z tego, co również widzę, generalnie w społeczności chrześcijańskiej Pismo Święte stanowi autorytet. Spuścizna reformacyjna, która jako jedno z głównych swoich haseł reformacyjnych stawiała Pismo Święte jako jedyne nieumylne i odwoływała się do niego takim stwierdzeniem łacińskim sola scriptura, czyli na pewno znacie to wytłumaczenie. Tak, tylko pismo, czy też tylko pisma można powiedzieć, bo skryptura z łaciny jest liczbą mnogą, tylko pisma. Tutaj chodziło oczywiście o to, że w czasach, kiedy reformacja powstawała, odwoływano się już do Pisma Świętego w tłumaczeniach na języki narodowe. To był główny cel reformatorów, którzy widzieli, że poznanie Boga, prawdziwe poznanie Boga, może nastąpić praktycznie jedynie poprzez znajomość Pisma Świętego, czyli poprzez znajomość to, co my dzisiaj często określamy Słowa Bożego, Słowem Bożego. Kiedy bierzemy Biblię do ręki, to mówimy o tym, to jest Słowo Boże. I czasami, nawet kiedy mamy dzisiaj dostęp do bardzo, bardzo różnych przykładów, w ostatnich latach pojawiło się tych przykładów naprawdę w języku polskim, na język polski bardzo, bardzo dużo. Jedni są za tym przykładem, inni z kolei są za tym przykładem. Jedni mówią, że uwspółcześniona Biblia Gdańska, teraz wydana w ostatnich latach, jest najlepszym przykładem. Inni z kolei, ci starsi być może nawet mówią, że no nie, nie, Biblia Gdańska w ogóle to jest ten nasz przekład, który jest najbardziej istotny, który jest najwierniejszym przekładem, który to oddaje. Z kolei jeszcze inni mówią, że no, ona ma swoje wady, bo tam jakieś przecinki są nieuwzględnione, jakieś najstarsze manuskrypty, w związku z tym jakieś tam reformowane uznają przekłady. Każdy z nas, biorąc Biblię do ręki, ma swobodny dostęp, może wybrać sobie takie, akurat ten przekład, który mu odpowiada, posługiwać się językiem, który jest tam używany. Często też, może źle powiedziane często, ale kiedy rozmawiamy czasami z różnymi ludźmi, którzy Biblii nie znają i oni by chcieli coś na ten temat wiedzieć, to pytają, no to który z tych przekładów jest najlepszy? Który czytać, który nie ma błędów, który nie jest jakiś sekciarski i tym podobne rzeczy. I kiedy tak rozważamy to Słowo Boże i to Pismo Święte, to chyba dosyć często przychodzi nam zapominać, w jaki sposób ono do nas dotarło. Jak to się stało, że mamy swobodny dostęp do Bożego Słowa, nie znając łaciny, nie znając greki, nie znając hebrajskiego, czyli tych języków, których to, co nazywamy Pismo Święte, do nas dotarło. Jest taka książeczka, 6000 lat i jedna księga. Na pewno wielu z Was ma w swoich bibliotece. To była pozycja, która bardzo dawno temu była wydana, ale uważam, że ona jest absolutnie podstawową lekturą dla wszystkich, którzy darzą Pismo Święte odpowiednim szacunkiem. Chciałbym Wam powiedzieć historię pewnego człowieka, który w XVI wieku, mniej więcej w roku 1518, kończył magisterium w Oksfordzie. Nazywał się on William Tyndale. William Tyndale chciał się rozwijać, miał takie pragnienie, ażeby przełożyć Pismo Święte, które doskonale znał, z języka łacińskiego. To już był przekład, to dokonany był 200 lat wcześniej, w XIV wieku, w granicach roku 1328, o ile dobrze pamiętam, kiedy John Wycliffe, jego rodak, przetłumaczył z łaciny, czyli wulgatę, na język angielski. Natomiast Tyndale był człowiekiem bardzo wykształconym. Tuż po swoim magisterium zaczął wykładać w Cambridge, w Uniwersytecie Cambridge, i wykładał tam języki, między innymi właśnie grecki, łacinę. W ogóle był znawcą chyba 7 bodajże języków swoich współczesnych, czyli francuski, włoski, niemiecki, angielski, łacina, grecki i hebrajski. To były języki, w których się specjalizował i miał jedno ogromne pragnienie. Żeby jego rodacy mogli czytać Pismo Święte w swoim własnym języku, ale nie z przetłumaczenia z łaciny, tak jak to było dostępne dla niektórych, tylko z języków tych narodowych, przepraszam, tych oryginalnych języków, czyli greckiego i języka hebrajskiego. Przy czym wtedy jeszcze nie tak łatwo był dostęp do greckich czy hebrajskich manuskryptów. Musicie pamiętać, drodzy braterstwo, że XVI wiek to jeszcze nie są wielkie odkrycia, które spowodowały, że możemy mówić o najstarszych manuskryptach. Wtedy najstarszymi manuskryptami w kościele powszechnym były to manuskrypty łacińskie. Greckich manuskryptów w komplecie nie było. Dopiero XIX wiek tak naprawdę spowodował, że dwa manuskrypty, o których my mówimy, że są najstarsze, czyli to są kodeks synaicki oraz kodeks watykański, dopiero wtedy możemy mówić o tym, że odwołujemy się do jakichś tekstów bardzo wczesnych. Te, które były dostępne Tyndalowi i Lutrowi chociażby, czy Erasmowi z Rotterdamu, który mniej więcej w tym czasie również działał, który również miał to samo pragnienie, ażeby z języków greckiego i hebrajskiego przełożyć Pismo Święte dla zwykłego pospólstwa. Wtedy oni nie mieli takich narzędzi, nie mieli takiej mocy i nie mieli wsparcia, ponieważ wtedy za próbę tłumaczenia Pisma Świętego, a już musiało się to wiązać z jakąś interpretacją, to nie groziła kara więzienia. Tylko ludzie tracili za to życie. Wtedy ci, którzy próbowali zaingerować w wykładnię tegoż pisma, po prostu tracili życie. I William Tyndale, który żyjąc jeszcze wtedy w katolickiej Anglii, bo wtedy jeszcze nie było rozłamu na kościół anglikański i na kościół katolicki, był niejako podległy papieżowi, był wyświęcony na księdza. Ale miał to pragnienie. Miał pragnienie, ponieważ widział, że to, co czyta w tych językach oryginalnych i to, co się dzieje w jego własnym kościele, to są rzeczy, które nie idą ze sobą w parze. Miał ogromną taką pasję do tego, żeby to zmienić. Mamy więc dzięki takim ludziom swobodny dostęp do Pisma Świętego. Dzięki ich pracy, ich heroizmowi i dzięki ich przekonaniu możemy swobodnie z tego korzystać. Chrześcijaństwo niestety w tamtych czasach nie poszło w ślad judaizmu. Generalnie mówimy o tym, że chrześcijaństwo i judaizm to są religie księgi. Nie, trudno jest to zrozumieć na podstawie Tory czy też pism hebrajskich, dlatego że do dnia dzisiejszego w judaizmie jest to, że ktoś może czytać w ogóle to słowo i je dowolnie interpretować tak, jak mu to Bóg poddaje, jest w pewnym sensie inicjacją religijną. Chłopcy, którzy podlegają barmitwie, czyli obrzędowi, tak jakby włączeniu ich do synagogi, przyjęciu, nabywają prawo do tego, by czytać słowo i je interpretować również. Tego wtedy w ówczesnym kościele nie było. Wtedy kościół i zwierzchnictwo kościoła nawet sobie nie wyobrażało, że to jest w ogóle możliwe. I dochodziło do bardzo dziwnych sytuacji, między innymi takich, że zwierzchnicy lokalnych kościołów, prezbiterzy, czasami nawet i jacyś hierarchowie religijni mieli bardzo małą znajomość Słowa Bożego. Mieli bardzo małą znajomość tego, co to Pismo mówi. I jedno z najsłynniejszych słów Tyndala, które padło przy jakiejś dyskusji podczas jednej z kolacji, jakiś książę zaprosił go na kolację, zaprosił również dygnitarzy, bo chciał posłuchać rozmowy na temat Pisma Świętego, na temat w ogóle religii. Doszło tam do kłótni i między innymi jeden z tych zaproszonych dygnitarzy kościelnych powiedział, że lepiej by było kościołowi nie mieć boskich praw, niż gdyby zatracono prawa papieskie. Tyndal wtedy, oburzony taką wypowiedzią, powiedział, że z Bożą pomocą on sprawi, że chłopak przy pługu będzie znał pismo lepiej niż papież. To oczywiście wywołało falę krytyki, bo to jest przecież nie do ogarnięcia. W tamtych czasach chłopak od pługa, zwykły chłop, który nie umiał czytać, miał znać lepiej pismo od papieża. Ale takie słowa padły. I uznaje się również, że one padły, kiedy Tyndal był w uniesieniu. To nie tyle w emocjach, ale w pewnym sensie i w proroczym uniesieniu, ponieważ rzeczywiście tak się dzisiaj dzieje, że my, mając taki dostęp do Pisma Świętego, często, na pewno słyszeliście takie świadectwa, że nasi dziadkowie uczyli się czytania na Piśmie Świętym. Znacie takie świadectwa? Słyszeliście takie świadectwa? Że księga Pisma Świętego była jedyną, która była w domu. Oczywiście oprócz i tak innej literatury, ale to była księga, która była najwyższą wartością. I dzisiaj może nam się to wydawać trudne do wyobrażenia, ale dla tamtejszych ludzi, którzy cenili tak bardzo to Słowo Boże, to była wartość, której my dzisiaj może czasami nawet nie doceniamy. William Tyndale, który próbował tłumaczyć i współpracować z tamtejszymi, ówczesnymi sobie autorytetami, i kościelnymi, i świeckimi. On jako wykładowca Cambridge próbował wydać Nowy Testament tłumaczony z greki bezpośrednio oczywiście jako wykładowca Cambridge, ale nie mógł tego uczynić. Poszedł w związku z tym i lobował taką inicjatywę u ludzi, którzy mieli bardzo duże zasługi dla biblistyki. Rozmawiał wobec tego z ludźmi, którzy byli otwarci na reformację, ale oni również nie byli chętni temu pomysłowi. Mało tego, z czasem zostali przekonywani do tego, ażeby nie tylko nie pomagać i wspierać Tyndala, ale tak naprawdę, żeby go zniechęcać i żeby argumentować, żeby tego nie robił. Dlaczego taki wielki sprzeciw to taka inicjatywa wtedy wywoływała? Po pierwsze, bano się tego, że język grecki i język hebrajski są kulturowo odmienne od języka angielskiego, czy też w ogóle od języka europejskiego. On jest nawet kulturowo odmienny od wulgaty, czyli języka łacińskiego i Biblii, tej, która została w tym języku spisana. W związku z tym, chcąc odłożyć, przełożyć jakieś różnego rodzaju sformułowania wypowiadane przez Pana Jezusa, czy też przez apostoła Pawła, które my czasami nazywamy idiomami albo różnymi semityzmami, czyli takimi słowami, które znaczą zupełnie coś innego, kiedy się czyta w kontekście wypowiedzi, który ten kontekst jest znany dla danej społeczności, w której się tym językiem mówi. Ale kiedy się go przekłada już na inny język, to wtedy bardzo trudno jest to zrobić. Jako przykład mogę Wam podać taką historię, że doskonale znana nam przypowieść o budowaniu na twardej skale. Dom musi być zbudowany na skalę, Pan Jezus nas tak nauczał. Nie może być budowany na piachu, prawda? Bo jak przychodzi wichura, to taki dom, który budowany jest na skalę, on się ostoi. A ten, który jest zbudowany z kiepskich materiałów, w dodatku na piasku, no przyjdzie burza, wicher i to wszystko się rozsypie. To jeden z misjonarzy, który pojechał do Ameryki Południowej i który miał do czynienia z jakimiś plemieniami amazońskimi i próbował im Pismo Święte na ich język przetłumaczyć, to miał ogromny dylemat, jak im powiedzieć, że musi być dom budowany na skalę. Dlaczego? Dlatego, że ich domy były budowane w taki sposób, że były umiejscowiane, główny pal był umiejscowiany w ziemi. Od tego pala odchodziły różnego rodzaju strączki, które go tam wiązały, od tego się robiło hamaki i oni tam po prostu rodzinnie spali. I oni wiedzieli, że jak się taki pal wbije w skalistą ziemię i obłoży się go kamieniami, to się nie ostoi. Musi być w piachu. Czyli zupełnie inna kultura. I on jako tłumacz miał ogromny problem. Jak przekazać ideę tej przypowieści? Czy jeżeli powie, że oni powinni budować na takim gruncie, który oni zrozumieją, że ten dom się ostoi i zaburzyć język biblijny po to, by oddać ducha i przekaz tej Biblii, czy też jednak przekonywać tych ludzi, aby oni zrozumieli, co Pan Jezus miał na myśli i pozostawić ten język taki, jaki był. Ten i podobne dylematy miał również William Tyndall. Ponieważ to, co w języku angielskim można było oddać w inny sposób w Biblii, oznaczało zupełnie coś innego. Zadanie, którego się podjął, było naprawdę bardzo, bardzo trudne. Drugi dylemat, który miał i sam Tyndall, ale również i ci, którzy się sprzeciwiali jego pracy, był taki, i to podkreślano jako argument, że jeżeli damy takie narzędzie prostemu ludowi, to każdy będzie mógł dowolnie interpretować Pismo Święte. Że to, co on przeczyta, to przeczyta opacznie, bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiedniego wykształcenia, bez całej tradycji kościelnej, która przez lata została budowana po to, by ludzie wiedzieli, jak mają rozumieć Słowo Boże. Dlatego właśnie nie czytali Słowa Bożego, ponieważ były odpowiednie opracowania, odpowiednie księgi, które przez tak zwane autorytety były przygotowywane. Trzeci dylemat, który miał i Tyndall, i ci, którzy próbowali przeszkadzać w jego pracy, był taki, że kto teraz będzie decydował, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Jeżeli dojdzie do jakichś nowych interpretacji, nowych faktów, to kto będzie arbitrem, czy to tak należy tłumaczyć, czy inaczej. Wtedy, jak i zresztą do dnia dzisiejszego jest w Kościele Powszechnym, panuje taka opinia, że Kościół jako gremium kolektywne, składające się z bardzo wielu głosów, dochodzi do oznajmienia różnego rodzaju prawd. To znaczy, że większość zgromadzonych, można powiedzieć, tak jak w demokratycznych systemach to bywa, może wypracować i uznać jakiś tekst za prawdę. Ale drodzy bracia i siostry, takie podejście powoduje do dnia dzisiejszego, że bardzo często popełniamy ogromne błędy, uznając, że większość ma rację. Nie zawsze większość ma rację. Większość kolektywnie uznała dogmat o chociażby niepokalanym poczęciu Marii. Większość kolektywnie uznała, że nie tylko jest niepokalanie ona poczęta, ale została również w niebo wzięta. Kolektywnie większość również dochodzi do wniosku, że objawienia maryjne są od Boga. Czyli ten argument, że Kościół jako demokratyczna frakcja będzie wypracowywał różnego rodzaju dogmaty czy doktryny, wcale nie musi prowadzić do tego, że będziemy mówili o prawdzie. To jest sygnał również dla nas, drodzy bracia i siostry, że nie zawsze jest tak, że większość ma rację. I nie zawsze jest tak, że ci są mądrzejsi, oni zjedli zęby na grece, na hebrajskim, potrafią to lepiej zrozumieć. Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy rozmawiamy z ludźmi o Piśmie Świętym. Ja mam na przykład takie doświadczenia. I próbuję ich przekonać do tego, żeby oni zaczęli czytać Słowo Boże. To ludzie się boją to robić. Boją się właśnie z tego powodu, że cały czas podkreśla się te tematy. Jeśli będziesz czytał sam, to nie zrozumiesz tego jak należy, bo to jest zbyt trudne. Są doktorzy prawa, doktorzy, którzy kształcą się w tym celu właśnie, żeby to odpowiednio rozumieć. Boją się czytać dlatego, że no jeżeli ja źle to odczytam, no to popadnę w jakąś herezję i trudno będzie mi potem z tej herezji się wydobyć. Jak się rozmawia z ludźmi na temat Pisma Świętego i im się mówi, że to jest słowo, które jest skierowane do ciebie, czytaj je, ponieważ zostało spisane z taką nadzieją, że będzie ono przed twoimi oczami i będzie w stanie zmienić twoje życie, to ludzie mówią, są mądrzejsi ode mnie, którzy wiedzą, co ja powinienem z tego słowa wyciągnąć. Takie dylematy spowodowały, że William Tyndale musiał mieć w swoim sercu również pewne rozdarcie. Musiał wiedzieć, że danie ludziom Pisma Świętego to są pewne konsekwencje. Ale wiecie, co mnie w historii tego człowieka najbardziej ujmuje? Że on jako człowiek bardzo wykształcony, zdając sobie sprawę z tego zagrożenia, mimo wszystko postanowił, że tego dokona. Myślę, że znał to pismo i doskonale wiedział, że to jest napisane w Psalmie 119, a w 105 wersecie.
Słowo Twoje.
To, co tutaj macie też, bracia, pokazane. I widziałem też gdzieś również ten cytat na którymś z rysunków, chyba w jadalni również tam macie. W bardzo wielu miejscach, w których bywamy, ten werset jest na centralnym miejscu. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. W liście do Hebrajczyków o Słowie Bożym autor napisze w 4 rozdziale 12 wersecie, że jest to obosieczny miecz, który jest zdolny do rozdzielenia ciała i duszy. W drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł, 3 rozdział 16 do 17 wersetu powie, że wszelkie pismo jest od Boga natchnione. Przy czym musimy pamiętać o tym, że apostoł Paweł, kiedy pisał te słowa, to po pierwsze nie traktował swoich własnych pism jako Pismo Święte, tylko nawiązywał do ksiąg, zwłaszcza pergaminów, które, jak na pewno pamiętacie, prosił Tymoteusza, aby mu przywiózł do więzienia, bo mu bardzo ich brakowało. Musiały być to księgi w związku z tym, które czytał w swoim własnym narodowym języku. Pan Jezus sam powiedział w arcykapłańskiej swojej modlitwie w Ewangelii według świętego Jana, czytamy o tym w 17 rozdziale, objawiłem im słowo Twoje jest prawdą. Zachowaj ich, Ojcze, w Twoim słowie. William Tyndall na pewno znał również takie fragmenty, tak jak napisane są w drugim liście Piotra, 1:20. Pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. W Ewangelii Jana, 16:13. A Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Duch prawdy, którego świat nie widzi i nie zna. Znają go tylko wybrani, bo przebywa wśród was. Przebywa wśród Kościoła. Dzieje apostolskie to jest kolejny fragment, który również do tego nawiązuje i mówi, że obietnica ta to jest obietnica Ducha Świętego. To jest obietnica, która odnosi się do was i do dzieci waszych i do każdego, którego Bóg powoła. To jest wypowiedź apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich, 2:38-39, kiedy odpowiada na pytanie tych wszystkich, którzy wtedy widzieli znaki działania Ducha Świętego i pytali, co mamy zrobić, aby dostąpić zbawienia. To mówił wtedy, że uwierzcie w Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar Ducha Świętego, bo ta obietnica tego Ducha Świętego odnosi się do was i do każdego, którego Bóg powoła, i do dzieci waszych się to również odnosi. W XVI wieku słowa takie jak te, które sobie przytoczyliśmy z naszego Pisma Świętego, które czytamy każdego dnia, były wystarczającą zachętą do tego, żeby podjąć tę próbę. Dzięki tamtej pracy my dzisiaj swobodnie możemy z tego korzystać i możemy czerpać z pracy tamtych ludzi. Chcę wam powiedzieć, że William Tyndall w 1525 roku na początku z greki przetłumaczył Nowy Testament. Ale potem, ponieważ spotykał się ze sprzeciwem i coraz większą agresją ze strony instytucji kościelnej w tamtym czasie, nie mógł pracować swobodnie w swoim własnym kraju nad tłumaczeniem i wydaniem Starego Testamentu, tłumaczonego z tekstów masoreckich, z oryginalnych hebrajskich tekstów. W związku z tym uciekał i chronił się, dlatego że został wydany na niego wyrok. W swoim własnym kraju czekałaby go śmierć. Uciekł w związku z tym do Niemiec i tam w środowiskach reformacyjnych, które już wtedy dosyć mocno działały, zaczął pracować nad przekładem z języka hebrajskiego na język angielski, co w 1534 roku skończyło się wydaniem całego Pisma Świętego w języku angielskim. Ono się pojawiało oczywiście, było przemycane do Szkocji, było przemycane od strony Szkocji do Anglii. Tam oczywiście, gdzie jeśli ktoś posiadał takie pisma, to był niestety prześladowany z karą więzienia, karą chłosty i karą śmierci włącznie. Księgi te, czyli Pismo Święte, było palone. Uznano Tyndala za heretyka. Wydano za nim list gończy, ale nie miało do niego dostępu. Nie potrafiono go w jakiś sposób sprowadzić do Anglii, by go osądzić i go skazać. Jak historia pokazuje, wtedy hierarchia kościelna wynajęła niegodziwego człowieka. Człowieka, który stał na bakier z prawem, który nie miał żadnych skrupułów. On podszył się za jednego ze zwolenników Tyndala i jego pracy. Nauczył się pewnych chrześcijańskich prawd, przeniknął do środowiska, w którym Tyndal działał. Poznał to środowisko, rozpracował to środowisko i przekazał wszystkie informacje królowi Henrykowi VIII. I ten pojmał Tyndala, sprowadził go do Anglii. Został on przez rok przesłuchiwany. Oczywiście próbowano na nim wymóc wyrzeknięcie się tej całej pracy i powrót na łono kościoła, ponieważ tego nie uczynił. W roku 1535 został stracony przez uduszenie. Ciekawą sentencję z proroczego punktu widzenia wtedy wypowiedział. Ostatnie jego słowa tuż przed swoją śmiercią, przed swoją egzekucją, które wypowiedział, to była modlitwa do Pana Boga na wzór tej, którą i Szczepan miał. Prosił wtedy Pana, ażeby otworzył oczy królowi. Ażeby sprawił, by ten ujrzał prawdę. I w 1611 roku, a więc kilkadziesiąt lat później, wydana została Biblia, tak zwana Biblia króla Jakuba. Wydał ją król Jakub już jako zwierzchnik kościoła anglikańskiego. To był król, który był również biblistą, który miał zamiłowanie do Słowa Bożego. I Biblia króla Jakuba, tak zwana Biblia króla Jakuba, mniej więcej tak się szacuje, w 84% w Starego Testamentu i w bardzo wysokim, nie pamiętam dokładnie, więc nie będę mówił, ale bardzo wysokim również procencie Nowego Testamentu, to są po prostu przeniesione z przekładu Tyndala do Biblii króla Jakuba. Nie wiem, czy wiecie, ale Biblia Brzeska, wydana przez kalwinistów, to jest pierwsza chyba Biblia wydana w języku polskim, była oparta na Biblii króla Jakuba. To znaczy, że ona była tłumaczeniem z języka, znaczy może tak, tłumaczeniem z języków oryginalnych, ale posiłkowano się frazami języka angielskiego. I z języka angielskiego została ona przetłumaczona na język polski. Z Biblii Brzeskiej, potem już bardzo blisko do Biblii Gdańskiej, którą dzisiaj bardzo wielu z naszych braci uważa za najwierniejszy przekład. Odrodzona Biblia Gdańska w ostatnim pięcioleciu, to jest uwspółczesniona Biblia Gdańska, nie wiem, czy ktokolwiek z Was czytał. Jest to wprowadzone, są pewne zmiany stylistyczne, językowe, po to, żeby ten język Biblii Gdańskiej zachować tak jakby przekład, ale wyrazić go w nowych słowach. Dlaczego chciałbym o tym z Wami mówić? Dlaczego wydawało mi się, że dobrze by było, żeby w tym gronie porozmawiać o Piśmie Świętym jako największym skarbie, który posiadamy? Sądzę, że Tyndal i jego obawy nie były bezpodstawne. I kiedy patrzymy chociażby nawet na polskie społeczeństwo, bardzo różnorakie społeczeństwo, i te, które przykłada baczną uwagę do Pisma Świętego, czyli wszelkiego rodzaju ugrupowania postprotestanckie. Nawet w Kościele katolickim w tym momencie zaleca się do tego, żeby czytać Słowo Boże, żeby samemu je rozważać. Mamy również w naszym kraju ugrupowania, które nie mają ścisłego związku z Kościołem Powszechnym Katolickim. Na naszym terenie, na pewno o tym wiecie, bardzo duży odsetek społeczności, społeczeństwa na Podlasiu to są społeczności wywodzące się z tradycji wschodnich, czyli grekokatolicy, tak zwani prawosławni. Oni również mają Pismo Święte wpisane w języku starocelkiewnosłowiańskim i uważają, że to jest najlepszy przekład, który mamy. Dlaczego tak uważają? Ponieważ do nich Słowo Boże dotarło przez Cyryla i Metodego, przetłumaczone bodajże w IV wieku, na starocerkiewnosłowiański język. Czyli nie było tego elementu tłumaczenia z oryginału na łacinę, z łaciny na jakiś język narodowy, tylko od razu był tłumaczony z oryginałów na starocerkiewnosłowiański. I oni mają swój własny przekład bazujący właśnie na starocerkiewnosłowiańskim i nie czytają w języku polskim. Czytają w starocerkiewnosłowiańskim. W związku z tym mamy mnóstwo różnych źródeł czytania słowa. Powstają bardzo różne myśli, powstają bardzo różne koncepcje, czasami diametralnie różne, ale wszystkie one odwołują się do Słowa Bożego. Wszystkie one gdzieś mówią, my wyprowadziliśmy tą naukę dlatego, że tak jest napisane. Dla nas jest to oczywiste, że jest napisane tak i tak i tak musimy po prostu to przyjąć. Nie ma innej opcji. I Słowo Boże, które jest tym obosiecznym mieczem, zdolnym do rozdzielenia ciała od duszy i od ducha, nagle staje się narzędziem do tępienia herezji. Nagle staje się narzędziem, gdzie my mówimy tak, a nie, przepraszam bardzo, to jest tak napisane, w związku z tym na pewno to, co ty mówisz, to jest błąd. Albo na pewno znacie bardzo dobrze te tematy, które nas bardzo mocno dzielą od różnego rodzaju koncepcji Boga, czyli jakieś unitariańskie koncepcje, koncepcje trynitarne, koncepcje, które no, nie jesteśmy w stanie ich po prostu pogodzić. Ale jedne i drugie argumentują te koncepcje tekstami z Pisma Świętego. Dla jednych to Pismo przemawia w taki sposób, a dla innych w inny sposób. A my bardzo często mamy taką tendencję, że tego słowa używamy jako miecz do tego, by kogoś innego od nas oddzielić. Czyli to nie jest słowo, które nas przenika. To nie jest słowo, które przenika naszą duszę i oddziela duszę od ducha i od ciała. Tylko jest to słowo, które używamy dosyć instrumentalnie do tego, żeby wykazać innym to, że się mylą. Dzisiaj każdy, kto czyta Słowo Boże przez jakiś okres czasu, nabywa pewnych tendencji do używania pewnych schematów. Nagle się okazuje, że żeby odpowiednio argumentować, odpowiednio znać Słowo Boże do tego, żeby obronić swoje własne twierdzenia, musimy sobie jakoś tematycznie to Pismo Święte poukładać i je jakoś poznać, po prostu je poznać. Zaczynamy wobec tego używać pewnych skrótów myślowych. Żeby te skróty myślowe w nas się zakorzeniły, używamy do tego celu różnego rodzaju literatury, żeby nam wytłumaczyła, żeby nam pokazała, jak należy rozumieć taki czy inny trudny fragment, który napotykamy. Gdybym miał tu użyć jakiegoś podobieństwa, to wydaje mi się, że to jest coś takiego, że żeby wyostrzyć sobie nasz wzrok na jakimś konkretnym tekście, który wydaje się rozmyty, to wkładamy odpowiednie okulary. I wtedy doskonale widzimy, jak to jest napisane. Potem analizujemy Pismo Święte, znajdujemy fragmenty, które je potwierdzają, gromadzimy ten temat i powstaje w taki sposób jakaś myśl, jakaś doktryna doskonale rozumiana w danym środowisku. A potem nagle odkrywamy, że jeżeli spotykamy się z ludźmi, którzy nie mają z nami nic wspólnego i rozmawiamy z nimi na ten sam temat, to oni patrząc na to widzą zupełnie co innego. Oni czytają ten tekst przez inne okulary. I kiedy rozmyślałem ten temat, bo dręczył mnie bardzo długo, jak to jest możliwe, że używamy tych samych tekstów, tych samych wersetów do argumentowania zupełnie innych myśli. Jak to jest możliwe, że możemy tak dochodzić do tak diametralnie różnych wniosków, kiedy cytujemy te same słowa? Zacząłem się zastanawiać nad tym mechanizmem i zacząłem chyba, tak mi się wydaje, rozumieć, że Słowo Boże, jeżeli traktujemy w taki sposób, że to jest narzędzie do tego, ażeby zamknąć swój świat i zaprosić do tego świata tylko tych ludzi, którzy rozumieją to w taki sam sposób, to nagle możemy ograniczyć siebie nawzajem na to, co Duch Święty może do nas mówić. Chciałbym wam powiedzieć moją obserwację, że na początku chrześcijaństwa, kiedy nie było jeszcze Nowego Testamentu i kiedy rodziły się zręby Kościoła, kiedy on się zaczął dopiero organizować, to wtedy Kościół zmagał się z jednym wielkim, chyba z największych problemów wtedy. Mianowicie, co z tymi, którzy są z pogan? Czy oni powinni podlegać pobrzezaniu i przestrzegać prawa? Czyli, krótko mówiąc, nawrócić się na judaizm i wyznawać Jezusa Chrystusa? Czy też raczej tego nie powinni robić? Nie będę się nad tym za bardzo rozwodził, bo temat jest nam na pewno doskonale znany. Apostoł Paweł był rzecznikiem tego, ażeby nie nakładać żadnych ciężarów na wierzących z pogan. I wtedy nie było Słowa Bożego. Nie było Nowego Testamentu. On oczywiście pisał swoje listy do różnych zborów. Z czasem one potem przeniknęły do zborów, potem stały się kanwą tego, co nazywamy Pismo Święte. Ale wtedy oni mieli zupełnie inne wyobrażenie na temat Słowa Bożego. I chciałbym wam powiedzieć na podstawie tego samego psalmu, który tutaj jest cytowany. Psalm 119, werset 105, doskonale znany, często cytowany. Czyli słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. Zobaczcie, co jest napisane w tym samym psalmie, tylko że w wersecie 147 i 148. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł świadectw Twoich. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na słowo Twoje. Budzę się, zanim zaświta, aby rozmyślać nad Twoim słowem. Kochani, Słowo Boże to nie tylko księga. Księga zawiera Słowo Boże. Jest jego nośnikiem. Ale prawdziwe Słowo Boże, to, które pochodzi od Boga, które jest dla nas w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, jest przekazywane przez Ducha. Jeżeli czytamy Słowo Boże bez tego Ducha, to ono jest dla nas jakby zagadką, jakby elementami puzli, które musimy odpowiednio poukładać, żeby wyciągnąć z tego dla siebie jakieś lekcje. Często możemy popełnić błąd. Często możemy pójść za daleko w naszych rozważaniach, w naszych interpretacjach. I te interpretacje nie są uprawnione. Czasami nawet mówimy w ten sposób. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ale ja tak. Ktoś mówi tak. Dowodem na to, że masz Ducha Bożego, jest to, że rozumiesz słowo w taki, a w taki sposób. Jeśli tego nie rozumiesz w taki sposób, jest to ewidentny znak na to, że tego Ducha nie masz. Bo tylko przez Ducha Świętego można rozumieć słowo i mieć prawdę. To jest troszeczkę odwrócenie roli. Zobaczcie, dowodem na to, że mamy Ducha, jest to, czy też ma być to, że my rozumiemy Pismo w odpowiedni sposób. Że wiemy, co Bóg powiedział w takim fragmencie Izajasza, połączymy to z takim fragmentem z Hebrajczyków, dodatkowo jeszcze z Objawienia coś tam dołożymy, widzimy jakąś piękną lekcję i jeśli Ty ją przyjmujesz i jesteś w stanie w nią uwierzyć, to znaczy, że masz Ducha Świętego. Jeśli tego nie widzisz, to jeszcze tego Ducha nie ma. Mi się wydaje, że to jest nieuprawnione takie twierdzenie. Mi się wydaje, że powinniśmy, drodzy braterstwo, patrzeć na to zupełnie w inny sposób. W taki sposób, że Słowo Boże, które czytamy, powinno trafić do naszego serca. Tam, jeżeli jest rzeczywiście Słowem Bożym dla nas osobiście, to przez Ducha Bożego Bóg jest w stanie sprawić, że ono ożywa. I wtedy nie szukamy jakiejś zagadki, jakiegoś rozwiązania, ale widzimy, że jest to słowo, które po prostu nas dotyka. Że jest to słowo, które nas zmienia wewnętrznie. Jest to słowo, które nie pozwala nam podnieść ręki, czy też z tym mieczem, na innego człowieka, jeżeli go dobrze nie poznamy. Jeżeli nie zobaczymy, jakie są jego intencje. Często jest tak, że ci, z którymi rozmawiamy, oni mają serdeczne intencje. W najlepszej wierze prezentują jakieś poglądy, próbują nas do nich przekonywać i my czynimy to samo. Pokazujemy im Słowo Boże, pokazujemy, słuchaj, tutaj czytamy tak, tak i tak, a to wynika z tego i z tego. I wtedy momentalnie, kiedy złapałem się kiedyś na tym, że jak rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół na temat Pisma Świętego i dlaczego mnie ono przekonuje, złapałem się na tym, że rozmawiamy zupełnie o czymś innym. Ja rozmawiam o Słowie Bożym i on rozmawia o Słowie Bożym. Używamy tego samego Pisma Świętego, ale nie mamy wspólnej płaszczyzny. Nie mamy, ponieważ on ma swoje, ja mam swoje. On mnie przekonuje do swojego, ja go przekonuję do swojego. I wtedy, kiedy sobie tak rozmyślałem, co zrobić, żeby tak nie było, to przyszedł mi na myśl ten problem, który wystąpił u faryzeuszy. I Pan Jezus w 8 rozdziale Ewangelii według Jana, to są niesamowite fragmenty, słuchajcie. zawsze mnie one zdumiewają, bo od 31 wersetu to Pan Jezus mówi tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Rozpoczyna się dyskusja z Żydami, którzy w Niego uwierzyli. Czy pamiętacie, jak się kończy ta dyskusja? Tam jest dyskusja o tym, że nie byliśmy nigdy w niewoli, jesteśmy potomkami Abrahama. A Pan Jezus w końcu im mówił, a potem mówili, że nie mamy innego, naszym ojcem jest Bóg. A wtedy Pan Jezus kończy tą rozmowę mówiąc, waszym ojcem jest szatan. A mówił to do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. W tej dyskusji mniej więcej poruszę również taki temat. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. I gdy myślę o Piśmie Świętym, o mieczu, który rozdziela ciało od duszy i od ducha, to myślę o nim w takich kategoriach, że to powinien być miecz, który rozdziela moją własną duszę. Że to jest miecz, który powoduje, że ja muszę się jakoś ustosunkować do tego, co jest napisane. Zweryfikować, czy trwam w prawdzie. Zweryfikować, czy rozumiem to słowo tak, jak ono jest dla mnie napisane. Czy przypadkiem nie jest tak, że wygodnie mi jest używać je w sposób tylko taki, żeby innym wykazywać, jak powinni to rozumieć. A czy nie powinienem tego zrobić w taki sposób, że na podstawie tego, co jest napisane, ukazać imię Jezusa Chrystusa? Nie tylko w słowie, które tutaj pokazane, które zostało zapisane, ale również życie w moim własnym życiu. One składają świadectwo o mnie. Kiedy rozmawiacie z ludźmi na temat Pisma Świętego, na temat religii, naszym nadrzędnym celem jako chrześcijan powinno być pokazanie Jezusa Chrystusa i świadectwo, które jest o Nim w Bożym Słowie. Aby móc świadczyć o Jezusie Chrystusie, podejrzewam, że nie możemy posługiwać się wtedy jakimiś skrótami myślowymi, jakimiś zdefiniowanymi słowami albo zlepkami słów typu na przykład wielkie grono, restytucja, tysiąclecie, klasa kościoła, słup w ziemi egipskiej, okup za Adama. To są wszystko pewne konstrukcje myślowe, które dla innych osób, z którymi rozmawiamy, są kompletnie niezrozumiałe. Przychodzą na nabożeństwo, słuchają wykładu i wychodzą z niego, no fajnie, ale nic nie rozumiem. Kiedy więc skupiamy się nad Bożym Słowem, po pierwsze, doceniajmy fakt, że możemy go czytać swobodnie, że mamy do niego dostęp. Ale następne niech będzie od razu za tym, następna myśl. Skoro już mam do niego swobodny dostęp, pamiętajmy, że nie podlega on dowolnemu wykładowi. Załóżmy przez chwilę, że nasza interpretacja po prostu może być mylna. Że to, co my próbujemy przekazać innym, wcale niekoniecznie jest prawdą, tylko naszym pragnieniem albo naszym wyobrażeniem na temat, czym ono jest. Że taka jest prawda. Kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże, dziękujmy Bogu za to, że je nam dał i prośmy Go o to, abyśmy nie traktowali Go instrumentalnie. Żeby to nie było narzędzie do dyskusji z innymi, tylko żeby to było narzędzie do tego, abyśmy zmieniali swoje własne życie. To nie ta księga stanowi centrum naszego życia religijnego. Aczkolwiek mamy w swojej nazwie badacze Pisma Świętego, to nie możemy o tym zapomnieć, że to też jest skrót myślowy. My chcemy przez to pokazać nasze przywiązanie do Bożego Słowa. Odwołujemy się w ten sposób do tradycji reformacji. Tylko Pismo. Ale zauważcie, że żeby to Pismo zrozumieć, potrzebujemy dodatkowej literatury. Często tak sobie o tym mówimy. Bracia wydają różnego rodzaju broszury, bracia wydają różnego rodzaju książki, różnego rodzaju periodyki, które mają nam pomóc w tym, żeby to odpowiednio rozumieć. Centrum naszego życia religijnego to jest społeczność Ducha i społeczność Jezusa Chrystusa. To jest udział w tym, co nazywamy życiem duchowym. Centrum naszego życia to powinno być to, co jest istotą zapisaną w Słowie Bożym. Istotą zapisaną w Księdze Żywota, jak ją nazywamy. Kiedy się spotykamy na badaniu tego Słowa, to pamiętajmy o tym, że ono składa świadectwo. I to świadectwo powinno być w nas żywe. To właśnie o tym Pan Jezus powiedział, że kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i się napije. Darmo. I stanie się źródłem wytryskującym na zewnątrz. Człowiek, który ma kontakt z żywym Słowem Boga, w którym to Słowo jest żywe, staje się źródłem wytryskującym na zewnątrz. Staje się inspiracją dla innych i źródłem wiedzy o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Nie staje się teologiem. Nie staje się osobą, która ma wiedzę biblijną, bo to nie jest istota naszego spotkania. Nie spotykamy się na badaniu, mam nadzieję, po to, żeby nauczyć się pewnych schematów myślowych, które dadzą nam względny spokój, że mamy prawdę. Jeżeli nie idą za tym czyny, jeżeli nie idzie za tym fakt, że stajemy się źródłem wytryskującym na zewnątrz, to znaczy, że marnujemy czas. Marnujemy czas dlatego, że teraz się tego nauczymy, ale za lat 5, za 10 znów będziemy musieli to powtórzyć. Za 20 znowu zapomnimy i znów będziemy powtarzać. A przecież ma to być tak się napić, aby nigdy więcej nie pragnąć. Dlatego, kiedy będziecie brali do ręki Pismo Święte, za każdym razem, wspólnie, ja też to będę czynił, będziemy dziękowali Bogu, że nam je dał i oby sprawił, by stało się dla nas ono źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Na zewnątrz. Żebyś to nie było tak, że musimy być ciągle się napełniać, ciągle być wypełniani, tylko żeby to, co już nam Bóg dał, stało się po prostu źródłem, które będzie wytryskiwało. Wtedy będzie życie. Wtedy będziemy się cieszyli. Wtedy będziemy radośni. Wtedy będziemy przepełnieni pokojem. No i też bierzmy przykład z Williama Tyndala, który pomimo niepowodzeń, który pomimo tego, że nikt go nie wspierał, pomimo tego, że musiał znaleźć za granicą tych, którzy mu pomagali, bo w swoim własnym kraju nie znalazł nikogo, kto by mu podniósł ręce. Nie zaprzestał swojej pracy. Wierzył, głęboko wierzył, że to jest jego misja. Do tego go Bóg powołał. I tak się też stało. Dlatego ja osobiście jestem wdzięczny Panu Bogu. Mam nadzieję, że moje dzieci również będą doceniały to, że w naszym domu mamy nie wiem ile tych przykładów Pisma Świętego. Nawet ich nie liczę. Nie traktuję jakiegoś jednego konkretnego za jedyny, prawdziwy, pozbawiony błędu. Staram się czytać wiele przykładów, bo wierzę w to głęboko, że ludzie, którzy to tłumaczą, mają na sercu oddać to najlepiej, jak potrafią. Niezależnie od tego, z jakiego kościoła pochodzą. I nie znam greki, nie znam hebrajskiego, nie znam łaciny. Jedyne, co mogę zrobić, to zatopić się w Słowie Bożym i prosić jego autora, aby otworzył moje oczy na to, co tu jest napisane i żeby to, co tu jest napisane, co ja czytam, przemówiło prosto do mnie i stało się żywym słowem, a nie martwą literą. Mam nadzieję, drodzy braterstwo, że to, o czym tutaj rozmawialiśmy, pozwoliło wam niejako zwrócić uwagę na księgę jako nośnik Bożego Słowa. Ale też będziecie wracali również do Psalmu 119, z tego 147 wersetu, gdzie psalmista mówi: zanim słońce wzeszło, oczekuję na Twoje Słowo. Nie chodzi oczywiście o to Słowo, prawda? Tylko chodzi o to, co Bóg nam włoży w nasze serce. Jak napełni nas myślą, jak przygotuje nas do kolejnego dnia i jak uzdolni nas do tego, byśmy byli dla innych zwiastunami i składali świadectwo o Jezusie Chrystusie. Tego wam z całego serca życzę. Mam nadzieję, że moje słowa były tylko przypomnieniem i że tak jest właśnie w waszym życiu, że jesteście takim źródłem wytryskującym na zewnątrz ku żywotowi i że ci, którzy was słuchają, pragną takiego samego życia jak wasze. Że widzą, że to jest życie z Bogiem i że ono wygląda inaczej niż przeciętnie tutaj dookoła ludzie mają. Że jesteście pod ochroną Najwyższego. Że On wkłada wam słowa, dobre rady, podejmujecie decyzje w oparciu o to, co jest napisane w Słowie Bożym. I to, co słyszycie od Ducha Świętego. Jak macie postąpić, jak macie z sobą coś zrobić. Nawet czasami czegoś nie zrobić. Chodzi o to, żeby po prostu być w Pańskiej obecności i słyszeć Jego głos. Z całego serca wam tego życzę. Sobie również. I pozwólcie, że na tym zakończę. Amen. Amen.